Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
I w czasie uwielbienia tak sobie pomyślałam, po co mam mówić, jak wszystko wyśpiewaliśmy? Bo ostatnie dwa utwory dokładnie mówiły o tym, o czym ja chcę dzisiaj mówić. Dlatego też na próbie, gdy mieliśmy w środę próbę i zapadła decyzja, że będziemy śpiewać piosenkę o zwycięstwie, wiem, że zwycięstwo w Bogu jest, to ja mówię, tak, to jest to, co mamy śpiewać, to jest to, bo wiedziałam, że o tym będę też chciała mówić. I powiem wam zupełnie szczerze, scena nie jest dla mnie problemem, żeby tu być i coś mówić w kontekście uwielbienia, w kontekście składania życzeń, w kontekście mówienia ogłoszeń i tak dalej, organizowania kościoła, cokolwiek. Natomiast nie jest to zręczne miejsce dla mnie, jeśli chodzi o głoszenie kazań, bo cały czas mam w swojej głowie to, że to nie jest mój naturalny skill, nie jest moja naturalna umiejętność, oczywiście w porównaniu do mojego męża. Dlatego czuję się mało komfortowo, czuję się spięta i zestresowana, bardzo szczerze to mówię. I wiem, że fragment, którym chcę się podzielić i to, co chcę powiedzieć na sam koniec, naprawdę jest od Boga i naprawdę jest czymś, co jest dla mnie przeżyte i czymś, co, czym żyję i czymś, co pracuje we mnie. Natomiast zanim dojdę do tego podsumowania, to jeszcze trzeba coś wcześniej powiedzieć. Ja zawsze mojemu mężowi mówię, słuchaj, ja naprawdę wiem, że mam fajne fragmenty, ale to są fajne fragmenty na uwielbienie, na koniec modlitwy, żeby coś powiedzieć, ale ja nie umiem z tego tworzyć kazań. Dlatego mój mąż mi pomógł to poukładać. I ze względu na to, że nie czuję się w tym komfortowo, wiem, że potrzebuję Pana Boga i chciałabym zacząć od tego, że się po prostu pomodlimy. Bo ja tak mam, że jak Pan Bóg się do czegoś nie przyzna i nie pomoże mi, to ja wiem, że takie coś nie ma sensu. Duchu Święty, ja stoję Ci przed Tą w jakiejś swojej słabości i wiesz, że nie czuję się dobrze w tym wszystkim i wiesz, że potrzebuję Twojego cudu. Wiesz, że potrzebuję Twojej trzeźwości i mądrości w tym, co chcesz, aby przekazać Kościołowi. Dlatego proszę Cię, Duchu Święty, abyś Ty dał mi taki trzeźwy umysł, trzeźwe serce, ale też żebyś dotykał nas tym Słowem i aby ono przede wszystkim wykonało swoją pracę. O to najbardziej się modlę. Aby ono wykonało pracę, abyś Ty, Jezu, był w tym uwielbiony. Amen. Tytuł kazania jest taki może przewrotny, niezgoda. I nie mam na myśli niezgody kłótni. Mam na myśli niezgodę, czyli niezgodzenie się z rzeczywistością. I tydzień temu, gdy mieliśmy gości, Sławek powiedział, trzeba na koniec uwielbienia zrobić konkretne wyzwanie. Ale nie takie lelum po lelum, to musi być z autorytetem, to musi być konkretne. Ogłosić to, że Bóg chce działać, że Bóg zwyciężył i koniec. Ja mówię, wydaje mi się, że zawsze tak robię, ale spoko, mam na to fragment. I wiedziałam, że to jest ten fragment, to jest tak na marginesie fragment, na którym dzisiaj zostało to zbudowane, co chcę mówić. Ja mówię, dobra. Nie będę śpiewać na uwielbieniu, wyczekam moment, wyjdę z tym fragmentem, powiem z autorytetem i Bóg będzie działał. Ale życie jest życiem i sprawy się potoczyły inaczej, bo mój mąż wyszedł i powiedział swoje, co trzeba i też Bóg działał i to jest piękne. I później mieliśmy modlitwę we wtorek. I Sławek dzielił się takim fragmentem o tym, żeby się nie zgodzić z pewną rzeczywistością, w której czasem przychodzi nam żyć, gdzie czujemy się może okradzeni, gdzie czujemy się okradzeni finansowo, z czasu, z czegokolwiek i mówił o niezgodzie. Potem był zwykły tydzień, czyli Zbyszek Słukowski na kawie rano, rozmawiamy. Ja mówię, wiesz, że ja mam fragment na to, o czym mówiłeś. Ja już go chciałam w niedzielę powiedzieć do uwielbienia. Tak? No to fajnie, no to wygłosisz kazanie. Mówię, nie, no wiesz, że to nie jest moja bajka. No i niestety był Biniu, który podjudził Sławka bardzo konkretnie. Ja w jakimś takim współczuciu dla mojego męża, że ostatnio cały czas głosi, jest zmęczony i za chwilę giżycko i tutaj o praszce myślę, mówię, no dobra, powiem. I jak to powiedziałam, że powiem, wiedziałam, że już nie mogę cofnąć słów, bo moje tak ma być tak i trochę się wkopałam. Ale chcę dzisiaj mówić o osobie Gedeona. I nie będę czytać tego fragmentu, który jest na samym początku, czyli Księga Sędziów, szósty rozdział od pierwszego do szóstego wersetu. Spróbuję to mniej więcej sparafrazować, skrócić, żeby nie przedłużać. A więc jest tak. Izrael zaczyna żyć niegodziwie wobec Pana, zaczyna grzeszyć, zaczyna wpadać w bałwochwalstwo i Bóg na 7 lat wydaje Izrael w ręce Midianitów. I Midianici są bardzo specyficzni, bo to są typowi grabieżcy, najeźdźcy, którzy próbują zabrać, co nie jest ich. I robią to w taki sposób, że ostatni werset mówi tak, nadciągali bowiem ze swoimi stadami i namiotami, a spadali chmarą jak szarańcza. Ludzi ani wielbłądów nie dało się wręcz policzyć. Wkraczali do ziemi, aby ją zniszczyć. Te poczynania Midianu złożyły Izraela, Izraelici zaczęli wołać o pomoc do Pana. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli czujesz się, że zubożały, okradziony, to jesteś właśnie w takim miejscu, kiedy grabieżca najechał na twoje życie i próbuje cię okraść i próbuje ci zabrać to, co do niego nie należy. I Bóg jest łaskawym Bogiem. Nawet w czasach Testamentu mogliśmy tego doświadczać i o tym czytać. Jest napisane tak, że wtedy Pan posyła proroka do Izraela, a dodatkowo posyła anioła do Gedeona. I tu jest fragment, na którym może troszkę więcej się skupię, przeczytam go, nie będę parafrazować. Ponadto anioł Pana przybył i usiadł w Ofrze pod dębem Joasza Abizeryty. Jego syn Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenicę, chcąc ją ukryć przed Midianitami. Wtedy okazał mu się anioł Pana i tak przemówił do niego. Pan z tobą, dzielny wojowniku! Gedeon odpowiedział, za przeproszeniem, mój panie, jeśli pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są te wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Powtarzali, czy to nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz Pan porzucił nas i wydał w szpony Midianu. Wówczas Pan zwrócił się ku niemu. Idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. Czyż cię nie posyłam? Lecz Gedeon zapytał, za przeproszeniem, mój panie, czym mam wybawić Izraela? Zauważ, że mój ród jest najbiedniejszy wśród Menasesytów, a ja jestem najmłodszy w domu mojego ojca. Pan jednak zapewnił go, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midianitów co do jednego. Tak mniej więcej wygląda zaplecze tego wszystkiego, o czym chcę dzisiaj mówić. Czyli Izrael jest nękany, Bóg posyła proroka, który mówi Izraelowi, dlaczego jest nękany, bo się odwrócił od Pana, ale jednocześnie zauważa Gedeona, do którego posyła anioła, aby przekazał mu, co chce od niego, aby on uczynił. I takim punktem pierwszym chciałabym mniej więcej opisać Gedeona. Kim był Gedeon? Na pierwszy rzut oka, gdy zaczynamy czytać Księgę Sędziów, szósty rozdział od 11 do 12 wersetu, widzimy, że Gedeon jakby nie wiedział do końca, kim jest. Gedeon znajduje się w stanie wojny, można powiedzieć. I on nie jest wojownikiem. On siedzi w tłoczni winnej i nie wyciska soku z winogron, ale w tej tłoczni winnej muci pszenicę. Muci tą pszenicę po to, aby ją zostawić dla siebie, aby zadbać o siebie, aby jakoś przetrwać, aby wróg mu tego nie ukradł i nie zniszczył. I ten werset mówi tak. Ponadto anioł Pana przybył i usiadł w Ofrze pod dębem Joasza Abizeryty. Jego syn Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenicę, chcąc ją ukryć przed Midianitami. Wtedy ukazał mu się anioł Pana i tak przemówił do niego. To, co przeczytałam, to jest to, co on robił. A to, co teraz przeczytam, to jest to, co Bóg chciał od niego, żeby zrobił. Pan z tobą, dzielny wojowniku. Bóg oczekiwał od Gedeona, że będzie wojownikiem. On nie oczekiwał od niego, że będzie klepał pszenicę, ale że będzie wojownikiem w czasie wojny. A więc widzimy takie pomieszanie z poplątaniem. Nie dość, że jest to tłocznia, winno, on muci pszenicę, to jeszcze ma być wojownikiem i nim nie jest, a muci pszenicę. Totalnie nie wie, kim jest i co w nim jest. Drugi punkt. Nie wiedział, jaki ma autorytet. I teraz tak, wiemy, że jest to Stary Testament, że Duch Boży nie spoczywał w ludziach, ale namaszczał poszczególne osoby do tego, aby coś zrobić. Bóg powołał Mojżesza, Bóg powołał Dawida i tak dalej, i tak dalej. Wybierał sobie ludzi, za którymi jakby stawał za ich plecami i mówił: idź, bo ja jestem z tobą. Zrób to, bo ja jestem z tobą. Wyprowadź mój lud, bo ja jestem z tobą. Mówił do Jozuego: nie bój się, nie lękaj się, nie zniechęcaj się, bo ja jestem z tobą. Widzicie to, że Bóg dawał pewnym osobom swój autorytet, aby wykonały jakieś wyjątkowe dzieło, do którego on ich przeznaczył. A więc Gedeon, mam wrażenie, że totalnie nie widzi autorytetu, jaki może mieć. I tutaj werset 14 i 16. Wówczas Pan zwrócił się ku niemu. Idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. Czyż cię nie posyłam? Pierwsza rzecz. Bóg mówi: ja cię posyłam. Wiedz, jaki masz autorytet. To jest nie ty, to ja jestem z tą. Ja cię posyłam. A druga rzecz, Bóg go zapewnia wręcz. Pan jednak zapewnił go, ponieważ ja będę z tobą. Pobijesz Midianitów co do jednego. Ja cię posyłam, ale ja też będę z tobą. To jest autorytet, jaki Gedeon miał w Bogu, który go w tym momencie powołał. Trochę on tego nie czuje, tak? I zaczyna się czas wymówek. To jest mój punkt trzeci, który mówi: Gedeon szukał wymówek. Dlaczego? Bo patrzył na siebie przez pryzmat siebie. Tego, co robi w danej chwili. On nie patrzył na siebie przez pryzmat tego, jak Bóg na niego patrzył, ale przez pryzmat tego, co on w danej chwili robił i kim był. No i zaczyna się cudowna wyliczanka. Szósty rozdział, 12 werset mówi tak: Pan z tobą, mężu waleczny. A on odpowiada: ale mój ród jest najmniejszy. Ale ja jestem najmłodszy, ale ja jestem najbiedniejszy. I tutaj mamy 6 rozdział, 12 werset i 15. Wtedy ukazał mu się anioł Pana i tak przemówił do niego: Pan z tobą, dzielny wojowniku. Lecz Gedeon zapytał: za przeproszeniem, mój Panie, czym mam wybawić Izraela? Zauważ, że mój ród jest najbiedniejszy wśród Menasesytów, a ja jestem najmłodszy w domu mego ojca. Wiadomo, że ci najmłodsi mieli, względem nich były najmniejsze oczekiwania. Nie czarujmy się. Tak to chyba do dzisiaj pozostało. Pokutuje to też w naszym domu, że im młodsze dziecko, tym bardziej lajtowo ma. Więc myślę, że Gedeon miał taką uzasadnioną wymówkę. No przecież ja jestem najmłodszy. To może tych starszych powołaj, może tych lepszych, tych zamożniejszych. Mało tego, ważne jest też to, że Gedeon mieszkał w mieście, gdzie jego ród czcił Baala. Zbudowali sobie świątynkę, którą on potem ściął. I żyje w takim klimacie odstąpienia od Boga, bałwochwalstwa, jest najmłodszy. No bardzo uzasadnione to są te wymówki. Natomiast Bóg patrzy na niego zupełnie inaczej. Bóg nie patrzy na to przez pryzmat tego, co on robi, kim jest. I dokładnie tak jest w naszym życiu. I teraz chcę dojść do takiego miejsca kluczowego, który mnie osobiście bardzo porusza. To jest taki drugi duży punkt: niezgoda. I teraz, jeśli pójdziemy... Przepraszam, że tak bardzo się trzymam tego tekstu, ale to tak do mnie przemawiało po prostu. Jeżeli pójdziemy do wersetów 13, cały czas jesteśmy w szóstym rozdziale, 13 i 14 werset. to są... przeczytam to i za chwilę wytłumaczę. Gedeon odpowiedział: za przeproszeniem mu, Panie, jeśli Pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są te wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Powtarzali, czy to nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz Pan porzucił nas i wydał szpony Midianu. Widzę tu w tym fragmencie pewną taką niezgodę Gedeona. Ma pewien żal taki, no ale dlaczego? Skoro ty jesteś taki Bóg, Król Królów i Pan Panów, taki wszechmocny, to dlaczego nas to spotyka? To dlaczego się dzieje tak, jak się dzieje? Przecież zobacz, Boże, ja i dom mojego ojca, my nie jesteśmy tacy jak ci inni, a jednak nas to spotyka. Pojawia się pewna niezgoda, którą Gedeon wypowiada. I dla mnie w tym momencie następuje zwrot akcji. Mam takie wrażenie, jakby anioł posłany do Gedeona czekał na ten moment. Jest taka historia w Ewangelii Mateusza, gdzie kobieta kananejska idzie za Jezusem i woła: zlituj się nade mną, Jezusie, synu Dawida, zlituj się nade mną, moja córka jest dręczona przez demony. I tam jest napisane tak, że uczniowie uciszali ją, odganiali ją, daj spokój. Potem ona dostaje się do Jezusa w jego bliskość i mówi mu to: ulituj się, bo moja córka jest zgnębiona. A Jezus do niej odpowiada słowa: ale niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. No, bardzo poniżający tekst do kobiety. I ona odpowiada: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy ze stołu Pana. I pamiętam, na sam początku mojego chrześcijaństwa oglądałam tą Ewangelię Mateusza w formie filmu. I widziałam tą twarz tego aktora Jezusa, który idzie, ignoruje ją, mówi te wszystkie obraźliwe rzeczy i ona mówi: tak, Panie, ale i szczenięta. I taki uśmiech pojawia się na twarzy tego Jezusa, tak jak mówi: o to chodziło. Nie poddałaś się, nie zrezygnowałaś, dlatego będziesz mieć to, o co prosisz. I mam wrażenie, że tu było podobnie. Anioł przyszedł, Gedeon się tłumaczy, unika i w pewnym momencie wylewa z siebie ten cały żal. Ale gdzie jest ten wielki Bóg? Ale gdzie są te cuda, o których nam mówią? Mówisz, że tak ma być, a tak nie jest. Gdzie to wszystko jest? Otwiera swoje serce i wtedy Pan, to jest 14 werset, wówczas Pan zwraca się ku niemu. Idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. Czyż cię nie posyłam? Mam takie wrażenie, jakby anioł czekał na to, aż frustracja i niezgoda z rzeczywistością zostanie wygłoszona na głos przez Gedeona. Nie będzie gdzieś stłamszona, gdzieś schowana w tłoczni, ale on ją wypowie. Powie: nie zgadzam się z tym. To nie tak. To nie tak miało być. To nie tak. I Bóg go zachęca: idź w tej swojej mocy. Mam wrażenie, jakby mówił: ta twoja niezgoda wystarczy. Idź i zrób to, do czego cię powołałem. Możemy sobie zadać pytanie, czy Gedeon był idealnym typem wybawcy. No raczej nie. Raczej w moich oczach to nie był bohater, Superman, który nagle się pojawia. Tak, zróbmy to, wyzwólmy Izraela. Nie. On raczej się wycofywał, unikał. Trochę jak Mojżesz: nie, nie, Panie, ja jestem niewymowny, poślij kogoś innego, może on będzie lepszy. Gedeon absolutnie nie był doskonały i widzimy to w 6 rozdziale, gdzie w samym 6 rozdziale on 3 razy prosi Boga, żeby mu potwierdził, że naprawdę on ma tam iść i to zrobić. A runo mokre, a tu suche, a tu mokre, a runo suche. I po prostu, no potwierdź mi, tak jakby mu nie wystarczyło, że anioł się pojawia, gdzie on w pewnym momencie tam, jak czytamy dalej, on nagle doznaje objawienia. To jest Bóg, Bóg do mnie przyszedł. Ja teraz patrzyłem twarzą w twarz, ja na pewno zginę, złożył ofiarę i tak dalej. Czy on wiedział, z kim ma do czynienia? A mimo to zwątpił. I to, co jest piękne, że pomimo tego wszystkiego, pomimo wymówek, pomimo bycia w miejscu, w którym nie powinien być i robienia rzeczy, które się nie robi w tamtym miejscu, pomimo, że nie był tym mężem walecznym w praktyce w danym czasie, pomimo, że wyrzucił z siebie frustrację i zarzucił Bogu, no fajnie, ale gdzie to wszystko się jest, co obiecałeś? Mam wrażenie, że pomimo tego wszystkiego, to tym, co przyciągnęło Bożą uwagę, to była właśnie ta niezgoda Gedeona z rzeczywistością. I Gedeon mówi wprost, dlaczego nas to wszystko spotkało? I wiem, że w naszym życiu są różne rzeczy, dzieją się różne rzeczy i możemy mieć dwojaką postawę. Możemy do nich przywyknąć, możemy sobie je bardzo logicznie wytłumaczyć, dlaczego one się dzieją. Możemy spróbować jakichś naszych metod, żeby trochę ułagodzić sprawę, a możesz po prostu stanąć w niezgodzie przed Bogiem i skonfrontować tą rzeczywistość z Bożą rzeczywistością. Dokładnie tak w naszym życiu powinna się pojawiać niezgoda. My mamy prawo do tego, żeby mieć niezgodę. Dlaczego? Bo jesteśmy Bożymi dziećmi, bo jesteśmy Bożymi dziedzicami, bo masz Boży autorytet w sobie. Jeśli poddałeś swoje życie Chrystusowi, masz Jego autorytet w sobie. I Biblia nam wręcz obiecuje w Łukasza 10:19, że oto obdarzyłem was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela i na pewno nic wam nie zaszkodzi. Żyjemy w takim troszkę rozdwojeniu, w takim dualizmie, bo z jednej strony jest Bóg, który mówi, masz we mnie zwycięstwo, masz we mnie uzdrowienie, masz we mnie błogosławieństwo, ja chcę ci dać pełnię twojego życia, a z drugiej strony jest diabeł, nasz wróg, który jest po co? Aby nas okradać, aby nas zniszczyć, aby nas wytracać. I nasze życie jest takie, ta linia tutaj dobrze, my raz się poddajemy temu, a czasem może tu, a może jednak Bóg jest silniejszy, a nie, no te okoliczności są zbyt trudne, no ale jest Bóg. I tak się kręcimy. Jana 10:10 mówi tak, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. I myślę, że Bóg nas powołuje do tego, abyśmy przestali być bierni. Bóg nie chce, abyśmy byli bierni, dlatego że bierność nic nie zmieni, a wręcz pogrąży nas jeszcze bardziej. Moje zdanie? Przestańmy ubijać pszenicę w tłoczni, ale wyjdźmy, aby się zmierzyć z naszym wrogiem. Zbyt często skupiamy się na tym, co jest tu i teraz, co musimy, co powinniśmy, ale nie stajemy w tym miejscu Bożych obietnic, Bożego autorytetu. Dlaczego? Bo ta codzienność nas już tak przytłacza, bo już nas tak okradła, że czujemy się po prostu bezradni. Bardzo często liczymy, że ktoś coś za nas zrobi. Nie ja, poślij kogo innego. Ja jestem najmniejszy, poślij kogoś innego. Niech ktoś inny to zrobi. Nie, Bóg chce tego od ciebie, ode mnie. Pewne rzeczy są moją i tylko moją odpowiedzialnością. Inne rzeczy są tylko twoją odpowiedzialnością i czyją inną. I możesz żyć w takim kłamstwie, przyjdę, niech się ktoś o mnie pomodli, ale ty sam nigdy nie wyjdziesz z tej tłoczni, bo tam ci jest bezpiecznie, do czasu, aż Midianici cię tam nie znajdą. Nie zniszczą ciebie i twoich plonów. Tak wygląda nasze życie. I w nas musi być swego rodzaju niezgoda. I Mateusza 11:12 są wzięłam sobie dwa przykłady tego fragmentu, bo jeden mówi bardzo dosadnie o tym, że od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Nie ludzie, którzy siedzą schowani, bezradni i bierni, ale gwałtownicy. Bóg chce decyzji, za którą idą nasze czyny. I pomyślałam sobie, jeśli notujesz, to jest taki trzeci, większy punkt, w czym czujemy się okradani najczęściej, jak to możemy odzyskać. I stworzyłam sobie listę takich 6 rzeczy. Tak naprawdę to są rzeczy, które są pewną stałą w mojej modlitwie. Wymienię, a potem rozwinę. Możemy czuć się okradani w naszym zdrowiu, w naszych finansach, w naszej rodzinie, w naszych relacjach, okradani w ludziach, którzy są niezbawieni i nigdy ich nie zdobędziesz, nie zdobywasz, bo na przykład odchodzą, oraz możesz być okradany bardzo konkretnie w naszym powołaniu. To są takie 3 rzeczy, które są pewną stałą w mojej modlitwie i w których ja osobiście mam niezgodę w moim życiu. I żeby siebie jakoś nie gloryfikować, to chcę zupełnie szczerze powiedzieć, że są sezony w moim życiu, kiedy Bóg bardzo mocno pobudza mnie do niezgody. Ja mam w sobie takiego trochę walecznego buntownika w naturze. I to się gdzieś zawsze przejawiało, począwszy od przedszkola do Opola, aż do teraz. I czasem ten bunt i niezgoda są bardzo pomocne, dlatego że gwałtownicy zdobywają Boże Królestwo. Nie bierni, ale gwałtownicy. I za to Bogu dziękuję, że tak mnie stworzył, ale też zdaję sobie sprawę, że nie dla wszystkich jest to naturalna postawa. Dlatego jeśli to nie jest naturalne, tym bardziej musisz nad tym pracować. Ja bardziej muszę podsycać regularnie moją niezgodę i muszę ją kontrolować, żeby nie przeszła w zbyt duży atak. Że zamiast walczyć z mocami ciemności, ja zaczynam walczyć z krwią i z ciałem. To jest mój problem, przyznaję się. A więc tak, jak możemy być okradani w naszym zdrowiu? Bardzo prosto, przychodzi choroba. Czasem pojawia się ona nagle, dostajesz nagłą diagnozę, tak jak było ze Sławkiem, gdzie zaczyna się jakieś mrowienie, ono trochę trwa, tam maksymalnie tydzień, dwa. Robi się to coraz bardziej intensywne i nieprzyjemne. Ktoś mówi, idź do lekarza. Idzie do lekarza, po 2 tygodniach dostaje diagnozę stwardnienie rozsiane. Przychodzi nagle to, tak? W naszym życiu nigdy nie było zgody i akceptacji tego, że Sławek zachorował. Pomogło nam w tym bardzo to, że Bóg do nas wcześniej powiedział, że ma względem naszej rodziny, naszego małżeństwa pewne plany. Więc było nam dużo łatwiej stanąć do takiej walki konkretnej, bo wiedzieliśmy, że to jak, tu Bóg mówi o planach, a tydzień później ląduje Sławek w szpitalu. Coś tu nie pasuje, więc było nam łatwo stanąć przeciwko. Nie było zgody, ogłaszaliśmy Boże Słowo, Sławek robił to dzień w dzień, czytał Biblię, ogłaszał fragmenty o uzdrowieniu, aż w końcu po 100 dniach nastąpiło uzdrowienie. Ja trzymałam się de facto 2 rzeczy. Słowa, które było nam przekazane proroczo przez pewną osobę, która totalnie nas nie znała, więc bardzo brzmiało to wiarygodnie i powiem wam zupełnie szczerze, myślę, że 60% tego się już wypełniło, co ten człowiek powiedział. Ale to, co było dla mnie kluczowe, to Boży fragment. Fragment Bożego Słowa, że ta choroba nie jest na śmierć, ale żeby Jezus Chrystus był przez nią uwielbiony. Ja mówię, okej, może będzie trudno, może będzie krytycznie, ale docelowo ty będziesz przez to uwielbiony i na pewno Sławek nie umrze. Mi to wystarczyło. Co robimy, gdy jesteśmy chorzy? Zaczynamy walczyć Bożym Słowem. Ale to, co jest kluczowe, musi w tobie powstać taka niezgoda. Nie możesz nigdy zaakceptować choroby w swoim życiu. Nie możesz nigdy zaakceptować bólu, niesprawności, cokolwiek cię nęka. Nie możesz tego zaakceptować w swoim życiu. Jeśli to zaakceptujesz, to już przegrałeś. Jest inny rodzaj choroby. Ja nawet nie wiem, jak to nazwać, ale ja tego doświadczam przez ostatnie już chyba 4 miesiące to się ciągnie, gdzie pewien ból w moich stawach, w mięśniach się pojawił i on był bardzo subtelny. To nie było to, że nagle przyszło i boli mnie, ojej, nie umiem chodzić, bo mnie tak boli. Nie. To przychodziło subtelnie, stopniowo, delikatnie. I powiem szczerze, że dla mnie, która lubiłam żyć dość intensywnie, aktywnie, był to jakiś minimalny hamulec, ale wbrew temu dalej wszystko robiłam. Natomiast potem zaczęło się to nasilać. Przerywało mi sen, nie umiałam zasnąć, budziłam się. Byłam dość zmęczona tym. I powiem szczerze, zrobiłam badania, nic nie wyszło. Wszystko jest idealnie, wszystkie wskaźniki są cudowne, żadnych stanów zapalnych, nic. Nie mam boleriozy, bo już jak u Tymka wyszło, że jest bolerioza, stwierdziłam, dobra, może to, bo mówimy o tych samych problemach, może rodzinnie przeszło. Mówię, dobrze, sprawdzę się, posłucham ludzi mądrych, sprawdzę się. Nic nie wyszło. I zrozumiałam, że jest to coś, gdzie ja muszę powstać i się temu przeciwstawić. Bez względu, mnie to szczerze mówiąc, nie interesuje mnie, co to jest, ale musi być we mnie niezgoda z tym, że to jest w moim życiu. To nie ma prawa mnie ograniczać, to nie ma prawa mnie zatrzymywać. Jeśli chcesz fragmentów o uzdrowieniu, to na pewno możesz walczyć fragmentem z Izajasza 53:5. Lecz on został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na niego kara w imię naszego pokoju. A jego ranami zostaliśmy uleczeni. To się już dokonało. To nie jest coś, co musi się dokonać. Zostaliśmy. To jest czas dokonany. To się stało. Ty musisz teraz się z tym nie zgodzić, że tak jest i wziąć to, co dał ci Bóg. Tak samo fragment, o którym już mówiliśmy, 10:19 Łukasza, że dał nam Bóg władzę i moc i autorytet nad deptaniem, tak? Na, po wężach, po skorpionach i tak dalej. Więc gdy pojawia się choroba, która zaczyna cię okradać, musisz stanąć do walki. Jeśli nie wiesz jak, to poproś kogoś, kto już to przeszedł. Pomóż mi przewalczyć tą sprawę. Naucz mnie, jak mam się temu przeciwstawić. A gdy słabnę, po prostu stój ze mną i módl się, bo czasem mogę nie dawać rady. Choroba jest takim świństwem, które chce cię okraść, ale chce też zawładnąć tobą. Choroba nie niszczy tylko twojego ciała, ale bardzo często podważa twoją wiarę. Wątpliwości, zmęczenie, gdy to się ciągnie już zbyt długo, zaczynasz się zastanawiać, czy rzeczywiście to jest to, co Bóg chce zrobić w moim życiu. Czy to jest dla mnie. Ale Boże Słowo z Izajasza mówi, że jesteśmy On nas uzdrowił. Zostaliśmy uleczeni. To się dokonało. Gdy rozumiesz Boże Słowo, możesz wziąć autorytet i po prostu ogłaszać nad swoim życiem. Kolejna rzecz, w której jeszcze chciałam jedną historię wam opowiedzieć a propos uzdrowienia. Myślę, że to nie był przypadek, że w piątek jechaliśmy z Madzią Kucharczyk do Opola i rozmawiałyśmy właśnie ze sobą. I Madzia nie stąd, nie zowąd opowiedziała mi pewną historię, świadectwo człowieka ze Stanów. Historia uzdrowienia z 2011 roku, ale Madzia mówi, wiesz, oglądałam jego Facebooka. I ten człowiek wrzuca dalej posty, pokazuje jaki był, jaki jest, ma rodzinę i tak dalej. Historia wyglądała tak, że był to człowiek, który trafił do szpitala i zdiagnozowano go, że ma rak całego kręgosłupa z przerzutami na płuca. Ogólnie fatalnie, żadnych rokowań. Leczenie daje 3% szans, że w ogóle ono zadziała w jakimś stopniu. ten człowiek powiedział, młody człowiek powiedział, okej, nie podejmuję się tego leczenia, ale chcę panu powiedzieć, że znam Boga, który może uzdrowić. I Madzia powiedziała pewne ważne słowa, które są cytatem z tego świadectwa uzdrowienia. Ten człowiek wrócił do domu i powiedział, nie pozwolę, aby choroba przejęła kontrolę nad moim życiem, ale ja przejmuję kontrolę nad chorobą. I masz autorytet w Jezusie Chrystusie, aby to uczynić. I ten człowiek, pomimo, że rano miał potężny ból w nocy, ból całych kości, całego ciała, on decydował rano, idę na siłownię, żyję normalnie i nie poddam się temu. W bólu żył, w potężnym bólu. Stan się pogłębiał coraz bardziej i pewnej nocy Bóg go obudził, ewidentnie Bóg go obudził w środku nocy i przynaglił go do tego, aby uwielbiał. Włączył uwielbienie, zaczął uwielbiać Boga. Fajnie. Po godzinie ból odszedł. On położył się spać. Rano wstaje, ból znowu jest. Decyduje się, nie będzie choroba przejmować kontroli nad moim życiem. Kolejna noc. Bóg go znowu budzi. Uwielbiaj. Wstań i uwielbiaj. On zaczyna uwielbiać, ale ból już nie odchodzi. Ból się nasila. Widać było, że jest coraz gorzej, że to już tak idzie, taka równia pochyła. Okej, kolejny dzień, kolejny. Kolejna noc. Bóg go budzi i mówi, uwielbiaj. Włącza uwielbienie, zaczyna uwielbiać. On to podsumował, to już była agonia. Miałam tak potężny ból, choroba się tak nasiliła, że ja już nie byłem w stanie. Ale skoro Bóg mi kazał, chciałem go uwielbiać. I w pewnym momencie tego uwielbienia mówi, Boże, chyba już nie mam siły. Tak bardzo mnie boli, że już nie mam siły. Chcesz, to zabierz mnie. I próbował uwielbiać. W pewnym momencie przyszło takie niesamowity gorąc, ciepło w kręgosłupie i ból odszedł. Następnego dnia rano się obudził. Zero bólu. Czuję, że coś się wydarzyło. Poszedł do lekarza, poprosił o badania, bo ból nie powracał. Poprosił o badania. Lekarze byli w totalnym szoku, bo nie było żadnych markerów nowotworowych, nie było śladu po raku, a w miejscu, gdzie rak już totalnie wyżarł jego kręgosłup, powstała nowa kość, nowy kręg, zupełnie nowy. No więc oni stwierdzili, no możemy uznać, że jest to cud. Możemy uznać. On teraz po latach dalej żyje w uzdrowieniu, uwielbia Boga, pokazuje swoje życie dotknięte. Co było kluczowe? Choroba nie przejmie kontroli nad moim życiem, ale ja w imieniu Jezusa Chrystusa przejmuję kontrolę nad tą chorobą. Bardzo mnie to dotknęło i dziękuję Madzi, że mi opowiedziała tą historię, bo zdaję sobie sprawę, że jeżeli coś się wydłuża w czasie, bardzo łatwo jest, aby to coś przejęło już nas, bo już nie mamy sił, bo jesteśmy zmęczeni, bo jesteśmy wyczerpani, bo nie widzimy promyków nadziei, że Bóg już coś zrobił, że może jest jakiś przełom. Kolejna rzecz, w której możemy czuć się okradani i rzecz, o którą ja osobiście walczę też w moich modlitwach, to są finanse. Co robimy, gdy się czujesz okradany? Myślę, że warto zbadać swoje finanse. Czy przede wszystkim jesteś wierny Bogu w tym, co należy do Niego? Bo możesz mieć pretensje, że jesteś okradany, że jest no nie tak, jakbyś chciał, ale ty też nie jesteś fair wobec Boga. Nie oddajesz Bogu tego, co mu się należy. Nie błogosławisz ludzi tak, jak on od ciebie tego chce, ale trzymasz wszystko dla siebie. I nagle trzymając to dla siebie, okazuje się, że wylatuje ci i już nie masz co trzymać. Więc najpierw zbadaj swoje serce, czy jesteś uczciwy przed Bogiem i przed ludźmi w finansach. Czy właściwie zarządzasz tym, co ci daje Bóg? Jeśli pomimo tego czujesz się okradany, to zacznij ogłaszać prawdę Bożego Słowa. I jeśli nie wiesz, jest taki fragment w Przypowieściach Salomona 6:30-31, ale głównie werset 31. Czyż nie gardzą złodziejem za kradzież, choćby dopuścił się jej będąc głodny? Gdy go złapią, musi oddać po siedmiokroć. Czasem traci wszystko, co posiada. Masz prawo wołać o zwrot tego, co zostało ci zagrabione. I historia, którą Sławek opowiadał, zdaje się, że to było we wtorek na modlitwie, nie wszyscy byli, ale mówi, opowiedz o tym, bo to jest też nasza historia. Jemu się wydarzyła, ale nasza, no bo nasze finanse. Tydzień temu Sławek był w Niemczech na szkoleniu o zakładaniu kościołów i zanim wyleciał, firma lotnicza skasowała go 600 zł ekstra, bo się nie odprawił na czas online, bo bagaż, który miał, był niewłaściwy, bo był trochę za duży, niż oni by chcieli i nie nazwał go właściwie. To nie ma znaczenia, że był bagażem podręcznym jedynym, jaki miał, ale nazwał go niewłaściwie, w związku z tym był zakwalifikowany do tego, aby zapłacić karę. Na wstępie 600 lżejszy i dzwoni. Mówi, Krysia, 600 jestem w plecy. Ja mówię, dobra, Sławek, no spoko, jak... Damy radę, nie przejmuj się. Leci tam, spędza cały tydzień. W piątek jedzie na samolot, okazuje się, że samolot jest odwołany, summa summarum jest odwołany. Musieli pójść do hotelu przenocować i kupić nowy bilet. Dlaczego? Bo w sobotę musiał być na kolejnym spotkaniu we Wrocławiu, a jego towarzysz podróży musiał w sobotę wylecieć z Warszawy do Albanii na kolejne spotkanie, również ważne. W związku z tym sytuacja jest napięta, po prostu trzeba było. A więc musieli kupić kolejny bilet, kolejna strata. I pamiętam, że Sławek wtedy na lotnisku jeszcze w Polsce mówi, nie, to ja się czuję okradziony. Ewidentnie czuję się okradziony, się z tym nie zgadzam. I zaczął się tak modlić. Mówi, diable, ukradłeś mi te pieniądze. Jest to bez sensu totalnie, bo można było się odprawiać przecież na żywo, a nie online. Bagaż miałem jedyny. Dlaczego mnie tak to wszystko zostało potraktowane? Jakkolwiek. Nie zgodził się z tym, powiedział, diable, oddasz mi to. My rzadko się tak modlimy, ale tym razem się tak pomodlił. Wrócił do Polski. Już było za późno, żeby jechać do Wrocławia. I mieliśmy w niedzielę gości. Gości, którzy dbają o to, aby 700 miast się działo, żeby miało finanse na funkcjonowanie. I podchodzi do mnie jeden z misjonarzy i mówi, słuchaj, daję ci tu kopertę, musisz mi podpisać. Ja mówię, ale jaką kopertę? Podpisz, zaraz ci wytłumaczę. A więc podpisuję i dostaję tłumaczenie. To są pieniądze, które są przeznaczone na wasze podróże związane z 700 miast. Cokolwiek byłoby nad to, że coś wyskakuje, żebyście mieli na hotel, żebyście mieli na samoloty, pociągi, żeby nie obciążać kościołów, w którym służycie. Popsuje ci się sprzęt, kup z tego sprzęt. My chcemy, aby 700 miast nie było ograniczone finansami. Ja mówię, no dobrze. Ja nie mam w mentalności zobaczyć do koperty. Natomiast mój mąż sprawdził. Ale już jak wyjechali goście. Okazało się, że dostał pięciokrotny, nie pamiętam tej liczby, ale dostał zwrot pomnożony przez to, co tą stratę pomnożoną, powiedzmy sobie, że przez 7, żeby to ładnie brzmiało biblijnie, i jeszcze 50 zł na kawę. Więc tak siedzimy w domu i Sławek mówi, słuchaj, to jest kwota, którą straciłem. Zobacz, dostaliśmy 7 razy więcej na zaspokojenie potrzeb 700 miast. I nagle takie olśnienie, ale ja się o to modliłem. I w mojej głowie też była taka myśl, okej, ja się też o to pomodlę, żeby Bóg nas zaopatrzył, bo nie możemy w ten sposób funkcjonować, że gdzieś nie jedziemy, czegoś nie robimy, tylko dlatego, że nie ma finansów. To tak nie może działać w Królestwie Bożym. A więc... Boży cud. I chcę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć a propos finansów. gdy podejmowaliśmy decyzję kupna domu, 21 lat czekaliśmy, dojrzewaliśmy do tej decyzji. 21 lat do tego dojrzewaliśmy, ale też dorastaliśmy finansowo, tak zupełnie szczerze. Jeszcze, spokojnie. Bóg dał nam dwa fragmenty. Jeden fragment był o tym, że Bóg wzniesie nam dom, zaufaliśmy tym Bogu. Fajnie, ale moje logiczne myślenie zaczęło kalkulować, a że nie jestem zbyt genialna w finansach, mówię, Boże, to się nie uda. Fajnie, że Ty mówisz, że tam mamy iść, ale to się nie, my tego nie chwycimy. Wracam do domu, modlę się, dostaję fragment o tym, że mamy wejść w ten dom, a potem Bóg mówi, wróć do historii o synu marnotrawnym. I wiem, że tam jest pewne zdanie, które rezonuje w mojej głowie, ale wiem, że to nie wystarczy, że rezonuje. Ja chcę to zobaczyć. Więc otworzyłam Biblię, Łukasza 15, rozdział 29-31 i na sam koniec, gdzie starszy syn mówi do ojca, tyle lat ci służę, taki jestem wierny, a nigdy nie dałeś mi koźlątka, żebym się sobie poimprezował z kolegami. Taki zarzut. I ojciec mówi wtedy kluczowe słowa, które wiedziałam, że Bóg mówi do mnie. Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. I to było kropka nad i. Wiedziałam, że Bóg mówi, wszystko, co jest moje, jest twoje. Ja się zatroszczę, ja zaopatrzę, ja przyniosę odpowiedź i wierzę, że tak będzie. Kolejna rzecz, o którą ja osobiście się modlę i w której często czułam się okradana, mam nadzieję, że nie będę, to jest rodzina. To są nasze dzieci. Nie możemy być bierni w kontekście naszych dzieci. Nie możemy zaakceptować tego, że świat jest bardziej atrakcyjny i wyciąga nam dzieci. Nie możesz zgodzić się z tym, że twoje dziecko letnieje i odchodzi, ale musisz wyrazić swoją niezgodę. My jako rodzice mamy odpowiedzialność kształtować nasze dzieci w poznaniu Chrystusa. Do momentu, gdy dojdą do swojej pełnoletności, gdzie sami mogą podjąć taką odpowiedzialność za swoje życie. Dopóki to nie nastąpi, biblijnie ty masz autorytet nad swoim dzieckiem, aby walczyć o nie, ogłaszać prawdę Bożego Słowa, aby ustanawiać wartości i zasady w swoim życiu. I słowo, taki fragment, który od lat w naszym domu gdzieś zawsze jest, w naszych sercach ze Sławkiem, to jest Księga Jozuego 24:15. I Jozue mówi konkretnie do Izraela, chcecie, służcie bożkom, róbcie to i tamto, ale ja i mój dom będziemy służyli Panu. To jest moja decyzja i Sławka. My, nasze dzieci, nasz dom będziemy służyć Panu. I ja ze swojej strony muszę dołożyć wszelkich starań jako rodzic, aby moje dzieci poznały Chrystusa. Potem one podejmują decyzję, ale ja muszę zrobić wszystko, aby poznały Chrystusa, to jaki jest, pokazać im Chrystusa przez swoje życie, pokazać im relacje z Chrystusem przez swoje życie. I ja ogłaszam to, że ja i mój dom będziemy służyć Panu. I to jest chyba najczęstsza modlitwa moja osobista, gdzie modlę się o moje dzieci, gdzie modlę się o Bożą wolę dla moich dzieci, gdzie modlę się o to, aby Bóg po prostu nawiedzał ich serca i objawiał im się w bardzo osobisty sposób. Kolejna rzecz, o którą walczę, to są i w których mogę być okradana, to są nasze relacje. Tą sprawę bardzo prosto, łatwo rozwiązać. Jest słowo klucz. Przepraszam. Nic więcej. Możemy przeduchawiać, ale wystarczy powiedzieć przepraszam. Ukorzyć się, przeprosić. I Biblia mówi też o tym, aby słońce nie zachodziło. Możemy się gniewać. Możemy mieć w pienę jeden na drugiego. Możemy mieć kłótnie ze sobą. Ale Biblia mówi, niech słońce nie zachodzi nad tym gniewem. Załatw sprawy. Gdy to pisałam, mówię, no dobra, ale jak już słońce zajdzie i na wieczór się pokłócę ze Sławkiem, to już jest po zachodzie, to się już nie liczy. Bóg mówi, nie kombinuj, dbaj o swoje serce. Kolejna rzecz, o którą ja walczę w modlitwie i często czuję, jakby przepadała mi przez palce, są niezbawieni ludzie. To jest moja rodzina niezbawiona. I czasem już nie wiem jak, ale Biblia mnie zobowiązuje do tego, aby walczyć. I przypowieści Salomona 24:11 mówi, ratuj wleczonych na śmierć i nie odwracaj się od popychanych na ścięcie. Bóg chce, abyśmy brali codziennie odpowiedzialność za nasze niezbawione relacje, rodzinne, przyjaźnie, pracę. Możesz chodzić i ogłaszać nad życiem każdej z tych osób Bożą wolę. To jest w Bożym sercu, aby każdy poznał Chrystusa i przyszedł do nawrócenia. To jest zgodne z Jego wolą, dlatego nie musisz się wiele zmagać. Po prostu ogłaszaj to i szukaj każdej możliwej sposobności, aby przemycać Bożą miłość do serc ludzi. I kochani, jedna z ostatnich rzeczy to jest nasze powołanie. Możesz dać się bardzo perfidnie okraść ze swojego powołania, znajdując jego substytut. Coś, co wygląda dobrze, co brzmi dobrze, co możesz ubrać w takie bardzo nawet duchowe słowa, ale to nie jest Boże powołanie dla ciebie. Ty doskonale wiesz, czego Bóg chce od ciebie. I kluczowy fragment tutaj w tym punkcie to jest Księga Estery 4, 13 do 14. Estera miała do wyboru pozostać królową w ukryciu, że nie jest z Izraela i żyć dobrym życiem, wygodnym na poziomie, nie zagrażającym jej życiu, bądź przeciwstawić się i wstawić się za swoim ludem przed królem. A Mordochaj odesłał go do niej z taką odpowiedzią. Nie wyobrażaj sobie, że będąc w pałacu królewskim unikniesz losu wszystkich Żydów. Jeśli w takiej chwili jak ta zachowasz milczenie, uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skądinąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. A kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś ze względu na taki czas jak ten. Ty nie wiesz, dlaczego my często nie widzimy tego dalszego zakrętu. Nie wiesz, że Bóg, że twoje powołanie wiąże się z ludźmi, których za zakrętem jeszcze nie widzisz. Jeśli ty się wycofasz, okej, Bóg znajdzie zawsze kogoś innego. Bóg zawsze znajdzie kogoś innego. Ale jak Biblia mówi, ty i dom twojego ojca zginiecie. Możesz sprzedać swoje powołanie na rzecz wygody, komfortu, świętego spokoju. Możesz znaleźć coś, co wygląda jak twoje powołanie, ale nim nie jest. I zawsze masz wybór. Możesz pozostać w tłoczni, schowany, schowana, ubijać pszenicę, gdzie powinieneś tak naprawdę tłoczyć sok z winogron w tłoczni. A możesz wyjść i pójść i stanąć tam, gdzie Bóg chce ciebie mieć. Bo życie każdego z nas, w naszym życiu nie chodzi tylko o mnie. Gedeon mógł bardzo dobrze zatroszczyć się o siebie samego. On by wymucił tą pszenicę, on by ją ukrył. I on i jego rodzina może mieliby co jeść. Ale Bogu nie chodzi tylko o Gedeona i jego rodzinę. Bogu chodziło o wybawienie Izraela. I tak samo jest ze mną i z tobą. Nie musisz być pastorem czy jakimś liderem, aby wybawić wielu. Nie musisz. Możesz być zwykłym człowiekiem, który nie jest publiczny, bo to, tak ujmijmy to, nie jest publiczny. I zrobić dużo więcej w swoim posłuszeństwie i poddaniu Bogu, niż ktoś, kto stoi tylko na scenie. Z tych sześciu rzeczy, o które ja się modlę i o których mówiłam, gdzie możemy być okradani i ewentualnie odzyskiwać naszą kradzież, trzy z nich mają wymiar wieczny. To są niezbawieni ludzie, to jest nasza rodzina i to jest nasze powołanie. Te trzy rzeczy mają wymiar wieczny i są bardzo ważne w naszym życiu. Bo jeśli nie ty, to Bóg znajdzie sobie wybawienie skąd inąd dla tych ludzi. Czasem moją modlitwą względem mojej rodziny, która jeszcze nie poznała Jezusa w taki sposób jako swego Pana, Zbawiciela, modlitwą moją jest to: Boże, skoro ja nie umiem już dotrzeć do ich serc, to postaw kogokolwiek, na którego oni się otworzą. Na osobę, na którą ich serca będą chłonne przyjmować Ewangelię. Postaw kogokolwiek. Tak się modlę codziennie. Jeśli ja nie potrafię już dotrzeć, bo czasem tak jest, że twoi najbliżsi się już zablokują na ciebie i koniec, ja już nie chcę słuchać. No bo jeśli codziennie nawalamy względem relacji, a potem mówimy o Bożej miłości, no to jest to słabe. Nikt cię nie będzie chciał słuchać. Natomiast jeśli starasz się i głosisz i żyjesz właściwym życiem, a mimo to się nie dzieje nic, to dalej módl się o swoich bliskich, ale módl się, żeby Bóg postawił na ich drodze innych ludzi, dodatkowo ludzi. Możesz siedzieć w tłoczni i tylko krytykować i narzekać. Źle, źle, nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, źle. A możesz spotkać swoją niezgodę z Chrystusem i połączyć razem. I stanąć przed Nim, powiedzieć: słuchaj, nie chcę, żeby tak dalej było. Boże, ja nie chcę, żeby ta rzeczywistość dalej się w taki sposób kręciła. Ty możesz ją zmienić, użyj mojej niezgody. Obiecałam, że będziemy na koniec się modlić. Może jesteś w takiej tłoczni schowany, bo choroba cię dojechała, bo nie widzisz nadziei, bo nie widzisz rozwiązania. Może finanse cię przerosły i czujesz się okradziony. Cokolwiek by to nie było, nie możesz być bierny. I do tego chcę cię dzisiaj zachęcić. Nie bądź dłużej bierny. Wstań i powiedz: Boże, mam niezgodę z tą sytuacją. Chcę to oddać Tobie. Jeśli masz takie rzeczy, o które walczysz od jakiegoś czasu, czy w ogóle z którymi się zmagasz i wiesz, że musisz głośno wypowiedzieć swoją niezgodę, to proszę cię, abyś wstał. Jeśli chcesz, aby się modlić do ciebie, wyjść do przodu, będziemy to robić razem. Będziemy ogłaszać prawdę Bożego Słowa. Będziemy ogłaszać Boże zwycięstwo i Boże odpowiedzi. Bo twoje uzdrowienie może być świadectwem dla kogoś drugiego, kto jeszcze nie zna Chrystusa, a przychodzi to samo i uchwyci się twojej historii, aby przyjąć Boże uzdrowienie. Może twój cud finansowy będzie dla kogoś zachętą i odpowiedzią, że z Bogiem jednak jest możliwe, chcę Mu zaufać. Może czujesz, że zmagasz się w kontekście swoich dzieci, nie widzisz w nich Boga ciągle, a tak bardzo chcesz? Wyraź swoją niezgodę i wyjdź z tłoczni, aby Bóg mógł tego użyć, by dokonać swojego dzieła. Panie Jezu, my chcemy przyjść do Ciebie. Każdy ból, każdy rodzaj choroby, każdą chorą relację, każde nasze zmaganie, my chcemy dzisiaj wyrazić przed Tobą, że nie zgadzamy się dłużej z tym stanem. My nie akceptujemy tego stanu dłużej. My nie chcemy żyć, gdzie te sytuacje i okoliczności przejmują nad nami kontrolę. Ale chcemy zacząć żyć życiem, które przynosi Twój owoc, które objawia Twoje zwycięstwo. Życiem, w którym doświadczamy Twoich cudów, zaopatrzenia, uzdrowienia, zbawienia naszych bliskich. Panie, nie chcemy być bierni, cisi i obojętni, bo to nie jest pokora. To nie jest pokora, że będziemy stać jak zmulony osły i poddawać się rzeczywistości, która chce nas okraść i skłamsić. Ale chcemy stanąć jak wojownicy. Chcemy stanąć jak wojownicy, którzy są powołani do tego, aby odnieść zwycięstwo, dlatego że Ty nas posyłasz, Panie. Że Ty jesteś z nami. Że Ty odniosłeś już to zwycięstwo wcześniej i uczyniłeś dla nas swoje cuda. I my dzisiaj chcemy w Twoim autorytecie ogłaszać. Jeśli jesteś na tym miejscu, jeszcze nigdy nie poddałeś swojego życia Jezusowi. Może nigdy nie wyraziłeś swojej niezgody z życiem, które prowadzisz dotychczas. To chcę Ci powiedzieć, że Jezus Chrystus może przyjść i zmienić Twoją rzeczywistość. I może dotknąć głęboko Twojego serca, objawić Ci swoją miłość, objawić Ci swoją łaskę i moc przebaczenia Twoich grzechów i poprowadzić Cię do życia, które przeznaczył dla Ciebie. Nie mówię życia różami usłanymi, płatkami róż, bo róże mają kolce, uważaj. Ale do życia, chcę Cię poprowadzić do życia, w którym On jest Panem, On jest Królem i On chce Cię prowadzić każdego dnia. Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś nigdy w swoim życiu, a czujesz w swoim sercu, że chcesz zaprosić Chrystusa i chcesz poddać Mu swoje życie, to proszę pomóc się ze mną taką modlitwą. Możesz powtarzać, dosłownie możesz parafrazować. Ważny jest, aby to płynęło z głębi serca. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i ogłaszam niezgodę na dotychczasowe życie. Chcę, aby moje życie nie było życiem, w którym ja rządzę, ale życiem, w którym Ty panujesz. Dlatego oddaję Ci całe prawo do mojego życia w Twoje ręce. Przyjmuję Twoją ofiarę na krzyżu jako coś, co jest niezbędne dla mojego zbawienia. I wyznaję każdy mój grzech, który Ciebie przybił do krzyża i przepraszam Cię za to. Nie chcę dłużej tak żyć. Jezu, przyjdź i zamieszkaj w moim sercu. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty chcesz prowadzić nas, że Ty chcesz objawiać Jezusa Chrystusa. Chcę Ci ogłosić swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem, moim Zbawicielem. Amen. Jeśli to było Twoją modlitwą, to według Biblii rozpocząłeś życie z Chrystusem, a całe niebo się raduje. Zawsze możesz rozpocząć życie z Chrystusem. W jakimkolwiek miejscu jesteś, zawsze możesz rozpocząć życie z Chrystusem. Jeśli modliłeś się tą modlitwą, jeśli było to szczere w Twoim sercu, to wychodząc z tego miejsca, po prawej stronie możesz otrzymać Nowy Testament, który jest niczym innym jak Bożym listem dla Ciebie, pokazującym Ci, jak masz żyć, jak chce Tobie pomóc, jak chce Cię prowadzić Jezus Chrystus. To jest dla Ciebie. A tych, którzy już poddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi, chcę zostawić Ciebie z jednym fragmentem. Fragmentem, który żyje także we mnie. Wówczas Pan zwrócił się ku niemu. Idź w tej swojej mocy. Czytaj, w tej swojej niezgodzie z rzeczywistością. I wybaw Izraela. I wybaw swój dom z władzy Midianitów. I wybaw swoje życie z miejsca pułapek, w jaki może dałeś się wciągnąć. Idź w swojej niezgodzie. Spotkaj swoją niezgodę z Bogiem, aby On mógł objawić swoje zwycięstwo. Amen? Nie bądźmy wierni. Wierność to jest parszywa, paskudna choroba. Parszywa. Bo zabija nie tylko Ciebie, ale zabija przy okazji ludzi, do których mogłeś dojść, dotrzeć z Bożą miłością. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną, że wysłuchaliście mnie do końca. Przepraszam za wszelkie błędy, jeśli były, to przepraszam, ale to, z czym chcę, żebyś został, to fragment Bożego Słowa, nic więcej. Zacznij żyć Bożym Słowem. Wiedz, kim jesteś, wiedz, do czego Bóg Cię przeznaczył, powołał i zacznij żyć zgodnie z tym, do czego On powołał mnie i Ciebie. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu. ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.